Witaj, dlatego z tego miejsca wszystkich pozdrawiam. Pokój braterstwu. Chciałem na wstępie powiedzieć, że pisał do mnie brat Kaleta i przesyła wraz z rodziną braciom chrześcijańskie pozdrowienia. Następnie braterstwo Rozwarscy pozdrawiają również i proszę o przeczytanie psalmu setnego i pieśni 226. Brat Kubiak pozdrawia braterstwa, jak również prosi o zaśpiewanie pieśni 23. Również siostra Gowgiel braci pozdrawia z Chicago. Wczoraj byłem u siostry Rzewuskiej. Nie Rzewuskiej, u siostry Pacholskiej, która również braci serdecznie pozdrawia. Jest chora w mieszkaniu. A teraz, proszę braterstwa, zastanowimy się nad Słowem Bożym i ten tekst świętego Pawła do jego listu Piotra, z drugiego jego listu, trzeciego rozdziału, 12 i 13 wiersza, który czytamy, a który brzmi następująco. Którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w który niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją, lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Są to słowa świętego Piotra. Dla nas one mają bardzo wielkie znaczenie, ponieważ my już żyjemy w tym czasie, kiedy to wszystko stopniowo płonie, ale to mogą widzieć tylko ci, którzy mają oczy namazane maścią wzrok naprawiającą. Ktokolwiek tych rzeczy nie widzi, to nie jest utrwalony w prawdzie na czas słuszny. Jeżeli one były natchnieniem i oczekiwaniem tych, którzy żyli przed nami, dawno jeszcze za czasów Piotra, to tym bardziej są natchnieniem dla nas, którzy już w tym dniu pańskim, w obecności Jego, bo jak tu pisze, śpieszycie na obecność Dnia Pańskiego. A jeżeli jest obecność Dnia Pańskiego, to i Pan jest obecny, prawda? Proszę braci, jeżeli widzimy te znaki czasów, to widzimy i tego niewidzialnego, o którym tajemniczo powiedział herold Jezusa Chrystusa, Jan Chrzciciel. W pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. To są światy. Światy olbrzymie epoki czasu. Dowiedzieliśmy się z naszego rozważania, że wyraz świat ma pierwsze znaczenie wszechświat. Drugie znaczenie jego jest ziemia. Że ziemia nasza też jest światem w sensie biblijnym. Inne jeszcze znaczenie trzecie, że ludzkość jest tym światem. I mieliśmy teksty na poparcie i cieszymy się, jak Bóg nie jest ograniczony w swoich możliwościach jako wspaniały architekt, że nieraz jedno słowo stosuje w wielu przypadkach i ono wiele znaczy. Ale ostatnie znaczenie, czwarte, jest, że to jest porządek rzeczy. Porządek rzeczy, jaki jest na ziemi. To jest świat. Jeżeli ludzie spodziewają się końca świata, omówią gdzieś tam koło 2000 roku, to jakaś kometa będzie przebiegać, bo już tam ją wyśledzili radarem, że w naszym kierunku się zbliża i ona trzaśnie w naszą ziemię albo zawadzi ogonem, a z nas zostanie nic. Proszę braci, my się nie takiego końca świata spodziewamy. Nie myślimy, żeby on taki był. Bo to nie będzie koniec świata, koniec ludzkości. Nie będzie to koniec świata, koniec ziemi. A nie będzie koniec świata, koniec wszechświata. Nie. Tylko będzie koniec porządku rzeczy, a to jest świat w czwartym tego słowa znaczeniu. Mieliśmy trzy porządki, widzieliśmy na podstawie Pisma Świętego trzy porządki rzeczy, jakie na ziemi egzystują. Pierwszy porządek rzeczy to jaki był? Świat pierwszy. Świat, który był. To jest ten pierwszy świat. Od stworzenia człowieka aż do potopu. To były pierwsze niebo i pierwsza ziemia, które przeminęły. Ale Pismo Święte mówi, że jest ten świat, teraźniejszy świat zły, obecny. I te obecne niebo i ziemia, które są znów zachowane, nie po to, żeby egzystowały wiecznie, ale żeby tego świata był koniec, koniec porządku rzeczy. I Pismo Święte mówi, że jak ten drugi świat przeminie, to nastanie ten trzeci porządek rzeczy. Ten świat wymarzony przez proroków, oczekiwany, ogłaszany przez Jezusa i wymodlony przez wszystkich, przyjdź królestwo Twoje. Tego świata oczekujemy, w których sprawiedliwość, jak czytamy, co? Mieszka. Nie jest gościem tak jak teraz. Teraz to sprawiedliwość, nieraz się ludziom uda coś sprawiedliwego zrobić. Ale w gruncie rzeczy to zło ma przewagę. Dlatego ten świat nie jest nazwany złym, dlatego że w nim nic dobrego nie ma. Ale dlaczego? Dlatego, że zło w nim ma zawsze przewagę. A człowiek sprawiedliwy, gdziekolwiek na kuli ziemskiej nie był, zawsze będzie utłamszony, zdyskredytowany, bo ci, którzy panują, którzy rządzą, nie mogą ścierpieć absolutnej prawdy. Ona zawsze była nieprzyjemna. Tak jak Jezus, który był prawdą, osądzony był przez wszystkich, przez kapłanów, przez władzę, a nawet przez nierozsądny lud, który krzyczał, ukrzyżuj go. Prawda nie pasuje do tego świata. Ona dopiero będzie pasować do świata przyszłości. Ona nie będzie gościem, który zagości i ucieknie raz, dwa, bo go obywatele wypędzą. Bo będzie rządził ten, którego przepasaniem nerek będzie co? Sprawiedliwość. Pasem jego. Jego służbistą, że tak powiem, działalnością. Pierwszy świat był 1656 lat. Widzimy to na podstawie Pisma Świętego. Możemy określać daty wyraźnie, bo Pismo Święte nas w błąd nie wprowadza. Jeżeli mówi daty, to na podstawie nich możemy wiedzieć. Trwał 1656 lat. On nie był dobry. Dlatego też musiał zginąć. Dlaczego nie był dobry? Bo się dowiedzieliśmy, że tam był grzech. Już na początku niego zaistniał grzech w pierwszym człowieku. Grzech przeszedł na pokolenie. I Bogu podobało się dać sposobność aniołom, którzy mieli możliwość materializowania się i którzy widzieli, że córki ludzkie są piękne, brali je sobie za żony i spełniali funkcje fizjologiczne, bo była to dla nich możliwość i z nich powstawali mocarze, którzy gwałtem napełniali całą ziemię. Proszę braterstwa, ten stary porządek rzeczy, który był porządkiem w przybliżeniu komunistycznym. Tam nie było własności prywatnej jeszcze. Nie widzimy, ażeby tam było jakieś targowanie się, sprzedawanie ziemi. Ludzi nie było jeszcze dużo. Wszystko było nasze, że tak powiemy. Ale co było złe? Zło, które było w ludziach, nie dozwoliłoby, żeby w tych obfitych warunkach był porządek i była sprawiedliwość. Dlatego też, proszę braterstwa, ludzie, którzy w taki sposób rządzili się, oni nie mogli z powrotem wrócić do rajskich warunków, bo wiemy, że gdy człowiek był wygnany z raju, to Bóg postawił cheruby z mieczem obrotnym, żeby człowiek do tych rajskich warunków z powrotem nie mógł się dostać. I żaden system przez ludzi stworzony nie przełamie tej bariery, żeby sam sobie stworzył raj bez ugięcia się przed boskim porządkiem rzeczy. A boski porządek rzeczy to jest, że Syna swojego jednorodzonego dał, ażeby On nasze grzechy wziął na się. I ktokolwiek tego faktu nie uzna, nie uzna praw, które w Królestwie Syna Bożego będą panować, ten rajskich warunków nie otrzyma. A nawet gdy się znajdzie w tym ostatnim świecie, a nie podda się temu porządkowi rzeczy, to Pismo Święte mówi, będzie wygładzony, tak jak inne bestie, które szkodzą tylko drugim. Widzieliśmy również i drugi świat, drugi zły, jeszcze gorszy od pierwszego. Bo władcą drugiego świata jest kto? Szatan. Ten książę na powietrzu, którego ludzie nie uznają. A w tych duchowych sferach tkwi zło całego świata. I choćby ludzie nie wiem, jakimi systemami chcieli wypędzić zło, to tych duchowych korzeni zła nie są w stanie zwalczyć. Dlatego też ukazuje niebezpieczeństwo główne chrześcijanom święty Paweł i mówi, że nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom wieku tego, wieku ciemności, które są gdzie? Wysoko! Tego nie dosięgnie artyleria przeciwlotnicza, bo to są istoty wysokie w innym znaczeniu. Są niewidzialne, są inteligentne, egzystują już tyle tysięcy lat. Nauczyli się, jak tym człowiekiem, choćby najmądrzejszym, kierować, tak jak stary może kierować dzieckiem. Dlatego też widzimy, że i ten drugi świat jest zły. W tym drugim świecie widzieliśmy już własność prywatną. Widzieliśmy, że niedoskonałość i grzech, on coraz więcej się potęguje i ten drugi świat jest więcej pod tym względem obciążony. Dlatego też, jak pierwszy świat przeminął, to i drugi miał przeminąć, w myśl obietnicy Bożej. Ale jak pierwszy w wodzie był zatopiony i zginął, to ten drugi w czym? W ogniu. Ogień płomienisty, który ma pożreć całą ziemię. Ogień pańskiej gorliwości. Bóg ma zgromadzić wszystkie narody, aby na nich wylać swoje rozgniewanie. I widzimy, jak cały świat, problemy międzyludzkie, jak jest włączany coraz bardziej i ten płomień nienawiści, płomień wspólnej idei wszystkich zaczyna pożerać, a z nim również idąca walka. Proszę braterstwa, widzieliśmy również i trzeci świat pokrótce. Trzecie niebo i trzecia ziemia, w której sprawiedliwość mieszka. Trzecie niebo to jest Kościół. Jezus Chrystus, który powiedział, że królestwo moje nie jest z tego świata, z tego porządku rzeczy, ale moje królestwo jest z następnego porządku rzeczy, jaki będzie tu na ziemi. Bo jeden rodzaj przemija, drugi nastaje, ale ziemia na wieki stoi i ona jest podstawą wszystkich światów. Trzeci świat będzie sprawiedliwym. Będzie posiadał swoje niebo, władze rządzące, tak jak gwiazdy mają wielki wpływ i słońce na życie na ziemi, tak samo nauczyciele religijni, którym jest Jezus Chrystus i Kościół, który będzie uwielbiony, zajmie powietrze, które dziś zajmuje szatan i upadli aniołowie, to oni będą tym sprawiedliwym niebem, sprawiedliwym wpływem będą obdarzać ludzkość, a ludzkość będzie uzdrawiana z nieuctwa, z błędu, z grzechu. Klątwa będzie znoszona, choroby stopniowo będą ustawiać, a z nimi ból, troski, smutek, płacz, najrozmaitsze zarazy, które są towarzyszem człowieka w jego przekleństwie już od raju. Wszelkie oznaki głodu, które dziś w zastraszający sposób na wschodzie specjalnie się panoszą. Epidemię, śmierć, a na końcu grób będzie zniszczony, bo Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus umarł za wszystkich, którzy w Adamie poumierali. A w Adamie wszyscy mają, w Jezusie mają być wszyscy zbudzeni. To jest to olbrzymie dzieło, które przed naszymi oczyma jest, które czytamy w Piśmie Świętym, które wyśpiewujemy w naszych pieśniach i które jest przedmiotem naszych tęsknot i naszego oczekiwania. Dlatego też, proszę braterstwa, będzie również i ziemia, nie tylko niebo, ale i ziemia. To znaczy porządek społeczny, jaki będzie na ziemi. Ziemia będzie sprawiedliwa, proszę braterstwa, bo ludzkość będzie pozbywać się grzechu stopniowo. Aż przy końcu tego wieku tysiąclecia zajaśnieje prawdziwe światło. To znaczy ludzkość dojdzie do doskonałości takiej, jaką utraciła w Adamie, a w Jezusie Chrystusie jest odkupiona. Bóg będzie zwycięzcą. Sprawiedliwość wieczna zapanuje i powinniśmy wiedzieć, że to powinno mieć wpływ i na nas już teraz. Ale teraz zastanowimy się nad innymi częściami planu boskiego. To były takie, że tak powiemy, duże rzuty na z punktu widzenia wieków. Pierwszy, to znaczy dyspensacji światów. Pierwszy świat do potopu, drugi świat teraźniejszy, który ma przeminąć i trzeci świat, który już końca mieć nie będzie, a będzie wiekami przyszłymi, którym końca nie będzie tej szczęśliwości żywotowi wiecznemu tym, którzy poddadzą się pod sprawiedliwe wyroki Boże. Proszę braterstwa, pierwszy świat, jeśli będziemy na niego, na jego strukturę patrzeć, to on nie miał, że tak powiemy, działów mniejszych w sobie. Nie miał w sobie jakichś tam wieków, bo nie było różnicy w sposobie boskiego postępowania. Tak jak na początku Bóg ustosunkował się do ludzkości, tak i przy końcu tego wieku jednakowy stosunek do ludzkości był. Bóg nic nie zmienił, żadnych zmian nie wprowadził. Bóg zostawił ludzi pod władzą aniołów, którzy wtedy rządzili. Bóg nie wchodził w układy jakieś przymierza z jakąśkolwiek jednostką, bo wszyscy byli potępieni. Potępienie, które spadło na Adama, spadło na całe jego potomstwo. Bóg jednakowoż rad darzył łaską w granicach tej klątwy tych, którzy szukali go spośród upadłego rodzaju ludzkiego. Bo nie wszyscy jednakowo zwracali się do źródła życia, jakim jest Bóg. Jedni brnęli w swojej degradacji, jak zwierzątka, nie wznosząc swoich ucz do góry, a drudzy, będąc pod brzemieniem grzechu, tęsknili za jakimś wyzwoleniem i pragnęli społeczności z tym Bogiem, który był doskonały, święty i miłujący. Dlatego też Bóg okazywał niejednokrotnie względy tym potępionym w grzechu ludziom. Jakie to były jednostki. A już na początku widzimy, jak Bóg sercem odniósł się do pierwszego z dzieci, do tych pierwszych dzieci Adama i Ewy. Chociaż pierwszy urodzony był Kain, to jednak on nie miał tego, że tak powiemy, takiego serca. Nie miał tej wiary, żeby wnikać w zamiary Boże. Nie pragnął wnikać swoją wiarą w te rzeczy. Ale był Abel, który pragnął swoją wolę jednakowoż niedoskonałą, ale zharmonizować z tą wolą Bożą. I on wiarą wyczuł, że taka ofiara, jaką on Bogu złoży, jest ofiarą lepszą, najlepszą. Była to ofiara jaka? Chwała. A ten drugi, nie wnikając, on tak sobie sam siebie dał ofiarę bezkrwawą. A dlaczego ofiara krwawa tak się Bogu podobała? Bo raz ten wnikał widocznie, on z wiarą ofiarował tą rzecz. On wnikał i wyczuł, że za przebłaganie człowieka, który życie stracił, to trzeba, żeby ktoś życie położył. No nie może człowieka zabić dla przebłagania Boga, ale chociaż te zwierzę zabije niewinne, żeby ono poniosło przestępstwa i niedoskonałości człowieka. I widzimy, że jego wiara została przyjęta, a Kaina nie była przyjęta. Widocznie Bóg swoim ogniem spalił tą ofiarę, jak to było w wieku żydowskim. Prorokom dawał świadectwo, była przyjęta, a tego drugiego nie była przyjęta, nie spalona. Widzimy innego jeszcze z tych pierwszych mężów bożych przedpotopowych, o którym Pismo Święte mówi i naznacza go po imieniu. Kto to jest? Jest to Enoch. Pismo Święte mówi, że Enoch chodził z Bogiem i przeniósł go Bóg, aby co? Aby nie oglądał śmierci. To był przyjaciel, bo tak jak człowiek z człowiekiem chodzi, to są dwaj przyjaciele. Tak samo Enoch pragnął łączności z Bogiem i chodził z Bogiem. To był przyjaciel Boży i Bóg go wynagrodził. Pisze, że go przeniósł, ażeby nie oglądał śmierci. Jeszcze jedna osoba sprzed potopu podobała się Bogu. Po nazwisku jest wymieniona. Niedużo ich było. Postanowił tą rodzinę zachować, a cały świat wytracić, bo nie życzył sobie, ażeby duch jego łączył się z ciałem i powiedział, że będą dni jego 120 lat. Noe został ochroniony. A patrzmy, jak o tych przedpotopowych ludziach, archaicznych ludziach, że tak powiemy, mówi święty Paweł w liście swoim do Żydów, a w 11 rozdziale od 4 do 7 wiersza. Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu. Wiarą, to znaczy on już miał wiarę, wnikał. Już wierzył, że taka ofiara się Bogu lepiej podoba, niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż i sam Bóg świadectwo dał o darach jego. A przez tę marsz jeszcze mówi. Jak on mówił? Jak Abel po śmierci swojej mógł jeszcze mówić? A tak, gdy Bóg rozmawiał z Kainem, co się stało z Abelem, bo krew jego woła do Boga, to co ta krew mogła wołać? O pomstę nad jego bratem, który rękę na niego podniósł. Ale święty Paweł mówi, że jest jeszcze jedna krew tu na ziemi wylana, która lepsze rzeczy mówi niż krew Abelowa. A jaka to? Krew Jezusa Chrystusa, która nie woła o pomstę, ale woła o co? O przebaczenie, o miłosierdzie. Bo Jezus umarł za grzeszników. A dlaczego ta ofiara się Bogu lepiej podobała? Raz mówiliśmy, że była krwawa, prawda? A teraz rzućmy okiem w nasze czasy. Jak lubią ci, którzy bezkrwawą ofiarą kultywują w swoich programach religijnych. Jak się zapatrują na tych, którzy jej nie uznają, a którzy uznają tylko jedną ofiarę, która była na krzyżu i na Golgocie. Też nie lubią ich. I krwi bardzo dużo było wylanych w wiekach średnich, tych ludzi, którzy mówili, że ofiara bezkrwawa, tak zwana msza, nie ma znaczenia u Boga. Bo wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie ma oczyszczenia grzechów. Czyż upieczone zboże może grzechy czyjeś zgładzić? Sprawiedliwość Boża to jest oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Jeżeli człowiek umarł, to trzeba kogoś zabić na jego miejsce, żeby on z tej śmierci został wyzwany, a nie upiec placek i go zjeść ze smakiem. Proszę braterstwa, to jest dla nas nauka, choć z tak daleka do nas mówi. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. Nie oglądał, co to znaczy? Jest myśl taka, że prawdopodobnie z tym jednym człowiekiem to Bóg uczynił wyjątek. Pisze, że Bóg przeniósł. I nie jest znaleziony przeto, że go Bóg przeniósł, albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu. Nie oglądał śmierci, to jest znaczenie to, że znaczy nie doświadczył śmierci. I jeżeli go Bóg przeniósł, to my nie wiemy. Może na jakąś planetę, a może na jakieś niedostępne, nieznane jeszcze miejsce na Ziemi, żeby był świadectwem, proszę braterstwa, że człowiek, gdyby żył w harmonii z Bogiem, to może żyć jak wiecznie. Tym bardziej, że święty Juda, zdaje się, mówi jeszcze o Enochu w 14 wierszu. A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: oto Pan idzie świętymi tysiącami swoimi. Siódmy od Adama. A cyfry też mają swoją wysoką symbolikę w Piśmie Świętym. Bo cyfra 7 przedstawia nam doskonałość boską. Cyfra 10 przedstawia nam doskonałość ziemską, ludzką. Ale 7 to nam bardzo ładnie przedstawia ten siódmy tysiąc lat od stworzenia człowieka, w którym będzie Królestwo Boże. Będzie sprawiedliwy panował i spełnią się słowa modlitwy, a to będzie w siódmym tysiącu lat. I ludzkość żyjąca w siódmym tysiącleciu już umierać nie będzie. Dlatego też on może być typem. Być może siódmy od Adama jest symbolem na siódmy tysiąc lat, który nie będzie doznawał śmierci. Dlatego Bóg go symbolicznie przeniósł. Ale on nie jest w niebie, tak jak niektórzy mówią, że Enoch został wzięty do nieba. Nie. Bo Pan Jezus sam powiedział, że nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który wstąpił, to jest kto? Syn Człowieczy. Enoch nie jest w niebie na pewno. Proszę braterstwa, czytamy do siódmego wiersza. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć mówi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają. Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tym, czego jeszcze nie było widzieć. A czego? Deszczu nie było widzieć. Bo przed potopem deszczu nie było, ale rosa wychodziła z ziemi i odwilżała całej powierzchnię ziemi. Czego jeszcze nie było widzieć? Uczciwość wyświadczając przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Ale święty Paweł wymienia jeszcze dużo innych świętych proroków. To są ci z pierwszego świata, a następnie z drugiego świata. Ale sumując ich wszystkich, tak mówię, 39 i 40. A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy, przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Czyli Kościół w wieku Ewangelii musi najpierw swoje błogosławieństwo dostać, a przez nich dopiero otrzymają błogosławieństwo ci, którzy kiedyś wiarą upatrywali swoje nagrody, ale zeszli do ziemi i ani cząstki tej nagrody jeszcze nie otrzymali, z wyjątkiem wewnętrznego przeświadczenia, że są przyjęci do społeczności, do przyjaźni z Bogiem, ale nie do przyjaźni synostwa, tak jak w wieku Ewangelii. To byłoby odnośnie tych jednostek, które były przed potopem. Jakie to są wieki, proszę braterstwa, drugiego świata? pierwszy świat nie miał wieków. Ale drugi świat, druga dyspensacja to ma takie trzy łuki. Jeden niski, potem wyższy i jeszcze wyższy. Pierwszy wiek to jest wiek patriarchów. Gdy Bóg wchodził w układ, w przymierze indywidualne z jednostkami i ich rodzinami, następnie drugi jest wiek żydowski pod literą E, gdzie Bóg uczynił przymierze już nie z jednostkami, ale z całym narodem żydowskim, z cielesnym Izraelem, i trzeci wiek tej drugiej dyspensacji F to jest wiek Ewangelii. Jest tu uczynione przymierze też z Izraelem, ale nie z cielesnym Izraelem, tylko z Izraelem duchowym, a do tego duchowego, błogosławionego Izraela mogą należeć ludzie z pogan, no tak jak my. My nie jesteśmy z narodu żydowskiego, ale możemy być tym duchowym Izraelem, bo święty Paweł mówi, że nie ten jest Izraelita, którego obrzeska jest na ciele, ale ten, którego obrzeska jest gdzie? Na sercu. Który oczyścił ciało, serce swoje z plugastwa grzechu, nienawidzi, a choć nieraz coś uczyni, to Boga przeprasza, dając znak, że nie chce być grzesznikiem. Jakie to były przymierza, które Bóg praktykował w związku z upadłym rodzajem ludzkim? W wieku patriarchów było jedno wielkie przymierze. Przymierze z Abrahamem. I ono działało w sensie zarysu ziemskiego. W wieku żydowskim nadal działa przymierze abrahamowe też dla wiernych jednostek w mniej otwartej formie, a oficjalnie było wyrażone również i w dodanym do przymierza abrahamowego przymierzu zakonu, które otwarcie było zawarte z narodem na górze Synaj. Dla wiernych jednostek jednakowoż w mniej otwartej formie było te pierwsze przymierze abrahamowe. Myśmy o tym się dowiedzieli, badając typ czerwonej jałowicy, że chociaż ona była czerwona, czyli grzeszna, prawda, ale ona nie była pod czym? Pod jarzmem. To znaczy, że chociaż ci ludzie wierni Starego Testamentu byli pod zakonem urodzeni, ale te jarzmo zakonu nie było im przypisane, bo ich wiara była tak silna, że Bóg ich zdjął z nich te jarzmo zakonu i przypisał im sprawiedliwość wiernego Abrahama, która była objawiona przed jego obrzeską. Proszę braterstwa, aby był ojcem tych, którzy nie byli obrzezani w sensie tak jak Żydzi. W wieku Ewangelii, proszę braterstwa, przymierze abrahamowe działa, bo w tym przymierzu zawarte są wszystkie błogosławieństwa dla całego rodzaju ludzkiego. Ale to przymierze już nie w sensie zarysu ziemskiego, ale zarysu duchowego, obdarzając obietnicą stania się istotami niebieskimi tych, którzy przyjmują przymierze z Bogiem. Jakie to są szczegóły według chronologicznego porządku? A więc wiek patriarchów, proszę braterstwa, trwał od potopu. Początek jego był od potopu. Gdy Noe, prawda, przeszedł potop, to stał się również pierwszym z patriarchów wieku, który nazywamy wiekiem patriarchów. Przymierze abrahamowe było najważniejszym punktem w tym wieku patriarchów. I proszę braterstwa, w te przymierze abrahamowe, że tak powiemy, już W styczniu ono zaczęło też działać, gdy ci sprawiedliwi ludzie jak Abel, Enoch i Noe, oni też znaleźli się w ramach tego ogólnego błogosławieństwa abrahamowego, gdyż w tym przymierzu uczynionym i oni błogosławieństwo swoje otrzymają. Aczkolwiek przedtem Bóg z nimi przymierza nie zawierał, ale w tym przymierzu abrahamowym i oni jako w ziemskim zarysie jego swoje błogosławieństwo otrzymają. Co to znaczy patriarcha? Patriarchowie znaczy pierwsi ojcowie albo praojcowie. Jaki był stosunek Boga w wieku patriarchów, na przykład do ludzkości? Przymierze z Noem, który jednakowoż Bóg z nim uczynił, nie gwarantowało szczególnych przywilejów poza gwarancją niekarania ich potopem. Wiemy, że gdy Noe wyszedł z korabia, to Bóg zawarł z nim przymierze. Ale to nie jest to przymierze, co z Abrahamem. To nie jest to przymierze, w którym wszystkie narody miały być błogosławione. Ale czytajmy o tym przymierzu z pierwszej księgi Mojżeszowej, 9 rozdział od 1 wiersza. I błogosławił Bóg Noego i syny jego i rzekł im: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. A strach wasz i bojaźń wasza będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszystkim ptactwem niebieskim i nad wszystkim, co się rusza na ziemi i nad wszystkimi rybami morskimi w rękę waszą podane są. Wszystko, co się rusza i co żyje, wam będzie dane na pokarm. Jako jarzynę zieloną dałem wam to wszystko. Wszakże mięsca z duszą jego, która jest krew jego, jeść nie będziecie. A zaiste krwi waszej, dusz waszych szukać będę, z ręki każdej bestii szukać jej będę. Także z ręki człowieczej, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylaną będzie. Bo na wyobrażenie Boże uczyniony jest człowiek. A wy rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie się, rozpładzajcie się na ziemi i mnóżcie się na niej. Wtedy rzekł Bóg do Noego i do synów jego, z nim mówiąc: a ja, oto ja stanowię przymierze moje z wami i z nasieniem waszym po was i z każdą duszą żyjącą, która jest z wami w ptactwie, w bydle i w każdym zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkim, co wyszło z korabia, aż do każdego zwierzęcia na ziemi. I postanowię przymierze moje z wami, a nie będzie zatracone więcej wszelkie ciało wodami potopu i nie będzie więcej potop na skażenie ziemi. Wtedy rzekł Bóg: to jest znak przymierza, który ja dawam między mną i między wami, między każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w rodzaje wieczne. Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza między mną i między ziemią. I stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią i ukaże się łuk na obłoku, że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, między każdą duszą żyjącą w każdym ciele. I nie będą więcej wody na potop ku wytracaniu wszelkiego ciała. Będzie tedy łuk on na obłoku i wejrzę na nim, abym wspomniał na przymierze wieczne między Bogiem, między wszelką duszą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi. Zatem rzekł Bóg do Noego: ten ci jest znak przymierza, którym postanowię między mną i między wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Proszę, braterstwo, to było też pewnego rodzaju przymierze. Przymierze jednostronne, że Bóg więcej ludzi potopem już nie ukaże. I ta tęcza widoczna, która nie była przed potopem, a mogła być dopiero widoczna później, bo tęcza to, że tak powiemy, jest odbicie światła słonecznego i załamanie się na zasadnicze jego kolory w tych kropelkach, które są w górze. Ponieważ deszczu przedtem nie było, nie mogło być również i tęczy. Dlatego też przymierze z Noem nie gwarantowało szczególnych przywilejów poza gwarancją niekarania potopem. Bóg nie zważał na ludzkość. Ludzkość szła swoim torem, o tak jakby była bez Pana. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, że taki właśnie był stosunek Boga do ludzi, że Bóg patrzył na wszystko i nie reagował na stan rzeczy, jaki był. Święty Paweł w swojej wielkiej mowie, która jest zawarta w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie w 23 wierszu czytamy tak: albowiem przechadzając się i przypatrując się waszym nabożeństwom, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznajomemu Bogu, którego wtedy nie znając chwalicie, tego ja wam opowiadam. Z tego wierszu już bracia wiedzą, co to za mowa. Przed kim, prawda? Przed wielkim Areopagiem, najmądrzejszymi ludźmi greckiego wykształcenia. Dlatego też zaczerpnął tematu bardzo umiejętnie. To był dobry rybak. Nie straszył ryb, ale od razu mówi: ja widzę, że wy jesteście nader nabożni. A proszę baterstwa, oni byli bardzo nabożni, bo nawet współcześni pisarze mówią, że nie było ulicy, nie było zakrętu, gdzie by jakiś Bóg nie stał na zakręcie. A nawet niektórzy to się śmiali, że tam w tych miastach to więcej jest bogów niż ludzi. Dlatego też mówi: ja widzę, że wy jesteście nader nabożni, każdemu Bogu chcecie cześć oddać, a nawet myślicie sobie, że już wszystkich Bogów znacie, ale jak ja tam jeszcze jest Bóg jakiś nieznany, którego my przeoczyliśmy, to i temu też ołtarz postawimy, niech on będzie uczczony. Żebyśmy czasem nie narazili się jakiemuś innemu Bogu, którego nie znamy, a on zacznie nas trapić. Ja wam mówię, opowiem o tym nieznanym Bogu, którego wy nie znając chwalicie, który cały rodzaj ludzki stworzył, który nie potrzebuje być rękami chwalony. Ale jak święty Paweł tak rzecz rozpowiadał, coraz bliżej do tego punktu, na którym zawsze skończył. A o kim? O zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela, że Bóg, a teraz czytajmy te następne wiersze, jak 30 wiersz. Aczkolwiek wtedy przeglądał, czyli przeoczał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędzie, aby co? Pokutowali. Przeto już postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. Tu wypowiedział o przyszłym sądzie i o korzyści z pokutowania. A w liście świętego Pawła do Rzymian, w pierwszym rozdziale od 21 do 25, mamy pokazany stan ludzkości tej przedpotopowej. Przetoż, iż poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu dziękowali, owszem, zniksczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich, mieniąc się być mądrymi, zgłupieli. I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów. A przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą. Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, jest błogosławiony na wieki. Amen. 28 wiersz mówi: a jako im się nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg podał je w umysł opatrzny, aby czynili, co nie przystoi. Ten stan degradacji, na który Bóg nie zważał, tylko pustą ręką zostawił to wszystko. Bo tak jak jest pokazane w tym, jak Mojżeszowi Bóg powiedział, rzuć tą laskę. To znaczy co? Że Bóg pozbawia się, że tak powiemy, dobrowolnie i daje swobodę, żeby grzech mógł rozprzestrzeniać się, jak sobie ludziom się będzie podobało. Dlatego też naturalnym biegiem rzeczy ludzie poddani zostali bardzo marnemu stanowi. Bóg podał je w umysł opatrzny, aby czynili, co nie przystoi. Lżyli między sobą, przekształcili prawa Boże w stany i poddani byli wielkiej degeneracji i aż do dzisiejszego czasu tego rodzaju czyny, jakie były w przeszłości, są piętnowane i proszę baterstwa, brzydzą się ludzie tym. Proszę baterstwa, teraz to był taki stosunek Boga do ludzkości. Ot taki swobodny. Jak się woda rozleje, tak się rozlewała w jej grzechu i tak dalej. A jaki był stosunek Boga do Abrahama i jego dzieci? A z tymi to zupełnie co innego. Z tymi Bóg wchodzi w przymierze. Bóg ich wybiera spośród całego upadłego rodzaju ludzkiego, o którym na razie nic nie chce, że tak powiemy, któremu nic nie chce działać. Gdyby Bóg usiłował zbawić świat, gdyby wtedy chciał zbawić świat, to nie zbawiłby? Mógłby, bo u Boga jest wszystko możliwe. Przecież o nim pisze tak, ten pierwszy z wielkich proroków, jakim jest Izajasz. Patrzmy, jakim jest Bóg w swoich możliwościach. 46 rozdział, 10, 11 wiersz. Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie. I z dawna to, co się jeszcze nie stało. Rzekę ulicą, rada moja ostoi się i wszystką wolę moją uczynię. Który zawołał od wschodu słońca ptaka z ziemi dalekiej tego, który by wykonał radę moją. Rzekłem, a dowiodę tego. Umyśliłem, a uczynię. Jeżeli człowiek by tak powiedział, to powiedzielibyśmy, to jest jeszcze znak zapytania, czy człowiek wykona. Ale jeżeli tą rzecz mówi Bóg, to On jest, wiemy, że wszechmogący. Gdyby Bóg chciał zbawić wtedy świat, to mógłby. A jeżeli nie zbawił, to znaczy, nie chciał zbawić. Lecz dozwolił na niewolę grzechu, aby ludzie w słusznym czasie ocenili prawdziwą wolność, jaką Bóg im zaofiaruje w wieku właściwym. Proszę baterstwa, gdy badamy te wieki i te dyspensacje, to widzimy, jak nasz potężny Bóg stopniowo dochodzi do zrealizowania ostatniego swego zamysłu. On przygotowuje materiały, ale przygotowanie tych materiałów to trwa całe setki, nieraz i tysiące lat. Niemniej rzecz, która będzie zbudowana, będzie rzeczą bardzo potężną. I tak już w wieku patriarchów widzimy, jak Bóg przygotowuje, już daje, że tak powiemy, zarodek tego przyszłego błogosławieństwa. Tak daleko od nas odległe czasy, a Bóg już wtedy objawił jądro planu swojego całego, który ma względem ludzi. Przymierzy, to znaczy w przymierzu z Abrahamem i z nasieniem jego widzimy cały plan Boży, który będzie zawarty i błogosławieństwem będzie dla wszystkich ludzi. Jakie to było przymierze? Jak ono brzmiało? Przeczytaliśmy to mniej ważne przymierze z Noem. Przeczytajmy to, w którym mieszczą się wszystkie błogosławieństwa dla wszystkich ludzi. Pierwsze, oryginalne. Pierwsza Mojżesza, 12 rozdział, od 1 do 4. I rzekł Pan do Abrama, wynieś z ziemi Twej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię cię w naród wielki i będę ci błogosławił i uwielbię imię twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinające cię przeklinać będę. I będą błogosławione w tobie wszystkie rodzaje, czyli narody ziemi. Wtedy wyszedł Abram, jako mu rozkazał Pan, poszedł też z nim i Lot, a było Abramowi 70 lat i 5 lat, gdy wyszedł z Haran. Proszę braterstwa, jak dokładnie Bóg umiejscawia w czasie te ważne rzeczy, że nawet lata Abrahama są pokazane i słowa oryginalne są zapisane. A co jest najbardziej ciekawego i radosnego w tym? Że w nasieniu jego będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Nie piekło jest dla ludzi przygotowane, ale wielkie błogosławieństwo życia dla wszystkich narodów, które Boga nie znały i nie znają. To było z Abrahamem. A z nasieniem, proszę braterstwa, i względem nasienia też jest powiedziane w 22 rozdziale, a 16 do 18. Przez samego siebie przysiągłem, mówi Pan, ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi twemu jedynemu swemu. Jakie to ważne słowa. Przysiągłem przez samego siebie. A święty Paweł mówi, że przysięga, jeżeli się na coś dzieje, to jest końcem wszystkich sporów, prawda? Bóg potrzebował przysiąc, ale przez kogo miał przysiąc? Przez samego siebie, bo sam jest największą wartością. Przez samego siebie, ponieważ nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, jednego syna masz. Jemu nie pofolgowałeś, ale co? Ale miał go zabić własnoręcznie na życzenie Boże. Dlatego też błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, jako piasek, który jest na brzegu morskim. A odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. Błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. Nasienie ma odziedziczyć bramy nieprzyjaciół swoich, to znaczy zniszczyć każdą fortecę oporną, aby błogosławieństwo przez nie mogło wszędzie dojść. Dlatego też te nasienie miało być jako gwiazdy i jako piasek. My wiemy, co to znaczy. Może Abraham na pewno tego nie rozumiał. I ci, którzy byli najbliższym jego nasieniem, ale my po takim długim czasie mamy naświetlenia Pisma Świętego, że te gwiazdy to przedstawiają Kościół wieku Ewangelii, istoty duchowe, duchowe nasienie Abrahama, a piasek na brzegu morskim jako proch ziemi to jest naród żydowski i cała ludzkość żyjąca na ziemi. A więc w przymierzu tym Abraham i nasienie będą błogosławione przez Boga. Abraham i nasienie będą błogosławić drugich i Abraham i nasienie będą błogosławić cały świat, a nawet kogo? Nawet i zmarłych ludzi. A to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale od 6 do 8 wiersza, gdzie jest wyjątek z mowy świętego Pawła i z rozmowy z królem Agrypą. A teraz o nadziejonej obietnicy ojcom od Boga uczynionej stoją przed sądem, której 12 naszych pokoleń ustawicznie dniem i nocą służą Bogu, mając nadzieję dostąpić. O tę nadzieję skarżą mnie Żydowie o królu Agrypo. Cóż za rzecz do wiary niepodobną u siebie sądzicie, że Bóg umarłe wzbudza? To król Agrypa był dobrym znawcą zakonu, jak historycy mówią. I on się zdziwił, że jeżeli święty Paweł walczył o prawdę, że będą ludzie wzbudzeni, będą błogosławieni przez nasienie Abrahamowe, to mówi, to za to ty stoisz teraz przed sądem? I to wy uważacie za rzecz do wiary niepodobną, że Bóg umarłe wzbudza? Przecież to takie oczywiste. A więc słowa świętego Pawła mówią, że to błogosławieństwo na wszystkie narody to miało być nie tylko na żyjące, ale i na nieżyjących, że Bóg umarłych wzbudzi i w nasieniu Abrahamowym będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Przymierze nadane było Abrahamowi i potomkom. A kiedy ono zostało spisane? Spisane zostało w księgi dopiero po 430 latach przez Mojżesza w Genezis, czyli w pierwszej księdze mojżeszowej. Ale na razie to Abraham jako skarb trzymał to w umyśle swoim i przekazywał swoim potomkom. A zapisane dopiero było przez Mojżesza, a dotychczas była tradycja ustna. Co Bóg jeszcze wykonał w tym błogosławionym wieku patriarchów? Proszę braterstwa, dostarczył bardzo ciekawej rzeczy. Dostarczył nam pewnych figur i typów, które miały być na przyszłość pokarmem dla ludu Bożego. A więc pewne rzeczy z życia Abrahama i z życia jego najbliższych dzieci mają tak głęboką poza figurę, że my do tych ksiąg zwracamy się jako do bezpośredniej po prostu informacji. W tym porządku, jaki tam był, widzimy rozwijający się plan Boży. Na straży jest dzieło brata Edgara, który był bardzo wykształconym człowiekiem w Anglii, lekarzem. Proszę braterstwa, napisał dzieło na temat tych rozdziałów, które traktują o Abrahamie. I on dopatrzył się całego planu Bożego od stworzenia aż do ukończenia się wielkiego błogosławieństwa. W tym właśnie życiu jednego człowieka w tych rozdziałach symbolicznie kryje się cały plan Boży. Na przykład Abraham i żony jego oraz dzieci. Abraham, wiemy, miał najpierw żonę jaką? Sarę. Lecz ona była bezpłodna. A on przecież wiedział, że on musi mieć nasienie i te nasienie ma błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. A Sara nie ma dzieci. Zestarzeli się obydwoje. Jak z tą obietnicą Bożą teraz będzie? I tak po ludzku mówiąc, chcieli Bogu dopomóc. W kodeksie Hammurabiego, ówczesnego króla babilońskiego, była taka wzmianka, że jeżeli pani domu jest bez dzieci, a służebnicę swoją da mężowi, to jeżeli ta służebnica urodzi na jej kolanach, to tak jakby ona sama miała dziecko. I w ten sposób te dziecko stawało się pierworodnym i spadkobiercą wszystkich błogosławieństw domu, tak jak należy pierworodnemu. Dlatego też być może, że oni chcieli Bogu jakoś dopomóc i pierwsza ze służebnic, jaka była, to była Hagar. Z niej urodził się Ismael. Ale Bóg, który dbał, żeby obietnica była wypełniona, to dał w słusznym czasie syna i Sarze. I wiemy, że potem jak się Izaak urodził, a już był malutki, to ten większy Ismael zaczął mu dokuczać. Tak jak matka Ismaela dokuczała Sarze, tak ten Ismael znów temu synowi małem. I Bóg mówi tak. Sara mówi, wyrzuć. Niech oni tu zamieszania nie robią. I tą niewolnicę wyrzuć, i tego syna wyrzuć, bo my tu spokojnie będziemy mieli. No, Abrahamowi troszkę było ciężko na sercu, no przecież to jakby nie było bliska osoba. No, Sara mogła tam troszkę jej nie lubić, ale Abraham ostatecznie lubił i swego syna, i tą niewolnicę. Ale Bóg mu dopomógł, mówi tak, wyrzuć syna i niewolnicę i syna jej, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Nie będzie. Wyrzucił sobie. Bóg się potem nimi opiekował, anioła posłał, ale w tym domu już on miejsca nie mógł mieć. A święty Paweł rzuca nam nadprzyrodzone światło na to, bo mówi, że Sara jest symbolem przymierza abrahamowego. Przymierza wolności. O, jesteś wolni. Nie tak jak ta niewolnica była pod jarzmem. My, którzyśmy dziećmi abrahamowymi przez wiarę, nie jesteśmy pod jarzmem zakonu. Nie potrzebujemy soboty święcić, nie potrzebujemy wystrzegać się świniny jeść, nie potrzebujemy dziesięcin dawać, jak to niektórzy żydujący chrześcijanie robią. Jesteśmy wolni od tego. Tak więc Hagar, która potem została dodana do Sary, przedstawia nam przymierze zakonu, które zostało dodane do przymierza abrahamowego. I z Hagar urodził się kto? Ismael. Ismael prześladował Izaaka. I wiemy, że tym pierwszym synem pozaobrazowej Sary to był Pan nasz Jezus Chrystus i apostołowie i pierwotny Kościół. A tymi, którzy byli z zakonu, to znaczy Żydzi, prześladowali Jezusa, prześladowali apostołów i późniejszych chrześcijan. To było wykazane już w wieku patriarchów, że taki stan rzeczy w przyszłości będzie. Bóg przygotował typy. Ale wiemy, że gdy Izaak ożenił się z Rebeką, to Abraham sobie wziął jeszcze, po śmierci Sary, wziął sobie jeszcze drugą, trzecią nałożnicę, drugą z nałożnic, która była Ketura. A Ketura przedstawia nam nowe przymierze, ponieważ dzieci z niej zrodzone są akurat obdarzone takimi nazwiskami, jakie nazwiska mają te narody, które miały przyjść do uwielbionego Kościoła i chwałę wnieść po jego po uwielbieniu Kościoła, a to przedstawia nam klasę restytucyjną. A więc przymierze, nowe przymierze, jakie ma być w przyszłości, w którym cała ludzkość ma otrzymać błogosławieństwo, jest przedstawiona przez trzecią żonę Abrahama. Teraz Abraham i Izaak. Jaki tu piękny typ jest. Izaak jako syn Abrahama przedstawia nam Pana naszego Jezusa Chrystusa. A Abraham przedstawia Boga. Prawda? Był moment, że Bóg zażądał od Abrahama: złóż na ofiarę syna swojego. Bo ten myśli sobie, jak to? To Bóg powiedział, że w Izaaku będzie nazwane nasienie, a teraz każe mi tego Izaaka zabić? Lecz jego wiara wyszła zwycięsko z tego. Myśli sobie tak. Jeżeli Izaak ma być tym nasieniem, przez które będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, to on musi być dorosły, on się musi ożenić, on musi mieć dzieci, te dzieci muszą się rozrósć, innego porządku nie ma. A jeżeli teraz mi go każe zabić, to znaczy, że ja go dzisiaj zabiję, a za jakiś czas go Bóg wzbudzi, bo przecież jak Bóg powiedział, że on będzie w jego nasieniu będą błogosławione wszystkie rodzaje, to on musi żyć. I z tą nadzieją, że on go zabije, a potem zostanie wzbudzony, idzie na górę, a synek nic nie wie. Ojcze mówi, drwa są, bo na plecach niesie nadzieję ofiara. A Bóg sobie upatrzy, synku. Ale gdy stanęli na górze, ten mówi, no a gdzie ofiara? A no sobie możemy wyobrazić. Jak mu zaczął wiązać z tyłu ręce i położyć go, to już syn się domyślił. No, przypuszczamy, że syn się nie szamotał. To był czas, kiedy prymat ojca był szanowany przez dzieci, nie tak jak dziś. Wola ojca, który był głową, szeikiem danego szczepu, to była wszystkim. Jak ten zauważył, że należy się położyć, to się położył. I to przedstawia poddaństwo Jezusa Chrystusa, którego Bóg dał na ofiarę za cały rodzaj ludzki. On bez szemrania przyszedł, aby wypełnił błogosławiony zamysł Boży. I wtedy, gdy on wzniósł nóż i miał go zabić, to Bóg przez anioła wstrzymał rękę i ukazał mu baranka, który za rogi został uwięziony i on jako zastępca miał za niego umrzeć. Niemniej to przedstawia śmierć Jezusa Chrystusa, który nawet na Golgotę niósł krzyż swój własny, tak jak tam niósł go mały Izaak. Teraz Izaak, proszę braterstwa, i Rebeka. Wiemy, jak Rebeka została powołana, żeby była żoną Izaaka. I w tym, jak jest piękny pokazany obraz, jak Abraham wysyła Eliezera, ażeby ten znalazł żonę. Izaak nawet nie zna tej przyszłej swojej oblubienicy. On wie, że kogo Eliezer przyprowadzi, to będzie jego żoną. A Eliezer znów szukał kierownictwa Bożego, modląc się: Panie, wskaż mi, która to będzie niewiasta. Jest pokazane, jak on po tych znakach poznał Rebekę, wszedł do domu ojca jej i jak ją zabrał z powrotem i jak ona, prawda, połączyła się potem z Izaakiem, który wprowadził ją do namiotu nieżyjącej wówczas matki swojej Sary. Cała ta historia przedstawia powołanie wieku Ewangelii, który przez pozaobrazowego Eliezera, czyli Ducha Świętego, wybiera posłusznych, pracowitych, tak jak była Rebeka, członków ciała Jezusa Chrystusa, pozafiguralnej Rebeki. Tak samo Jakub i Ezaw, to też jest sprawa z wieku patriarchów. Jak Jakub kupił pierworodztwo od Ezawa. Wiemy, jaki Ezaw był sprośny, prawda? Że sprzedał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy. A święty Paweł daje to jako naukę, żebyśmy nie byli sprośni jako Ezaw, który za miskę soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo. Wiemy, proszę braterstwa, że Jakub i 12 synów również są pięknym typem. Bóg tak usytuował sprawy, że Jakub był ostatnim z patriarchów. Jakub był tym, który rozpoczął, z którego śmiercią rozpoczął się wiek żydowski. Jakub miał synów nie mniej i nie więcej, tylko ilu? 12. I jako typ jest obrazem na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo tak jak Jakub dał życie 12 pokoleniom Izraela przez 12 swoich synów, tak na początku wieku Ewangelii Jezus Chrystus powołał 12 apostołów, a przez tych 12 apostołów 12 pokoleń duchowego Izraela, o którym pisze w 7 rozdziale objawienia świętego Jana. Proszę braterstwa, to wszystko jest celowe u naszego Boga, który na końcu, na początku widzi koniec już. A proszę braterstwa, Józef i jego bracia, to też jest historia z wieku patriarchów. A jaka ona jest wspaniała, przecież o tym człowieku i jego losach, gdy go bracia sprzedali, jego cierpieniach, jego późniejszym wywyższeniu i jego odgadnięciu snu o tych 7 latach urodzaju, 7 latach głodu. Proszę braterstwa, jaki tu wspaniały plan Boży jest zawarty. Od czasu, jak Jezus został sprzedany przez braci, jak potem został wywyższony w zmartwychwstaniu, jak sobie pojął swoją małżonkę w wieku Ewangelii Asenat, córkę poty faraońskiego, jak potem został wywyższony przez Faraona, pierwsza godność po Faraonie, to znaczy po Bogu, została dana naszemu Panu. Jak wszelka władza i wszelkie błogosławieństwo w państwie egipskim uzależnione było od woli Józefa, to nam pokazuje, jak w wieku tysiąclecia wszyscy będą korzystać z błogosławieństw, jakie zostały zapracowane przez Jezusa i przez Kościół w wieku Ewangelii w tych symbolicznych 7 latach urodzaju. Aby w tych przyszłym czasie, wieku tysiąclecia, nie zabrakło chleba, Ale ten chleb życia będzie w rękach kogo? Poza obrazowego Józefa, który będzie jedynym panem życia i śmierci ludzkości. Proszę braterstwa, typy, które zostały wtedy ustanowione przez samego Boga, jest to skrócona forma planu Bożego. I one jako takie zostały dokonane, mamy je w Piśmie Świętym i są do naszego wglądu. Widzimy, jak Bóg dawno już zamierzał skompletować tą piękną tematy do tej pięknej książki Biblii, jaką możemy czytać. Innym jeszcze zamierzeniem, jakie Bóg uczynił w wieku patriarchów, było co? Wybór książąt i lewitów na wiek tysiąclecia. Bóg już tam przygotowywał sobie przyszłych sędziów, przyszłych władców w Królestwie Bożym. Przecież w Piśmie Świętym pisze, że święci będą sądzili świat, prawda? Ludzie walczą o to, żeby były jakieś uniwersalne państwa. Ludziom niedoskonałym zdaje się, że oni ustanowią taki rząd, że raj ludziom dadzą. Tymczasem Pismo Święte mówi, że tym państwem, które ludzi wszystkich uszczęśliwi, to będzie państwo, gdzie święci będą rządzić. Ludzie absolutnie wierzący, proszę brać, Boga. Bo bez Boga to ani do proga. Dlatego też plan Boży ześrodkowuje się w Chrystusie Jezusie, głowie i ciele. Oni będą królami i kapłanami tego wieku przyszłego. Bo jak w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale, a 5 i 6 wierszu jest powiedziane: i od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym, z umarłych i książęciem królów ziemi, który nas umiłował i omył nas grzechów naszych krwią swoją i uczynił nas królmi i kapłanami Bogu, Ojcu swemu, jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. To są królowie i kapłani, o których w objawieniu 20 rozdziale, a 4 i 6 wierszu jest powiedziane, że oni wstaną w ramach pierwszego zmartwychwstania, będą królmi i kapłanami, a wtóra śmierć nad nimi mocy mieć już nie będzie. Będą, proszę braterstwa, i książęta tego wieku przyszłego. Wiemy, że jeżeli chodzi o królów i kapłanów, to oni mieli być wybierani w wieku Ewangelii. Ale dochodzimy teraz do klas, które były jeszcze przedtem wybierane. Wiemy, że w Piśmie Świętym jest pokazany i taki jest porządek rzeczy, że tam, gdzie jest król, to on nie jest sam bezpośrednim władcą, ale są również i książęta, którzy są wykonawcami jego woli. A więc Dawid, który jest typem na Chrystusa, miał swoich książąt, miał swoich mocarzy. Salomon tak samo miał książąt. A Salomon przedstawia Chrystusa w chwale. A więc kapłani i lewici. Kapłani i lewici to była znów klasa, która była powołana w wieku żydowskim, ale już tych lewitów Bóg wybierał wcześniej. Dlatego też Kościół i wielkie grono i starożytni święci to będzie zespół kapłanów, Kościół z Jezusem, najwyższym kapłanem, a wielkie grono i starożytni święci będą lewitami. Psalm 45, a wiersz 17 jest psalmem typowym. Przeczytajmy sobie ten psalm. Jeżeli by ktoś powiedział, że my sobie ten psalm odcytujemy tak i widzimy w nim poza figurę, a tymczasem kto wie, czy tam jest jakaś poza figura. Przeczytajmy sobie. Zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Tu jest mowa o tej oblubienicy Chrystusowej, córce królewskiej, która miała wejść na pałac królewski, a za nią panny towarzyszki jej. A następnie mówi: zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. proszę paterstwa, ci książęta, którzy będą po wszystkiej ziemi i ci symboliczni lewici, to, proszę paterstwa, będzie klasa właśnie tych wielkiego, tymi książętami będą starożytni prorocy. A że ten psalm jest, proszę braterstwa, symboliczny, to czytajmy to, co mówi święty Paweł w liście do Żydów. W liście do Żydów w 1 rozdziale, 8 i 9 wierszu czytamy tak. Ale do syna mówi stolica twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przetoż pomazał cię Bóg, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela nad uczestników twoich. A to jest wyjątek z psalmu 45 i święty Paweł rzuca światło, że tym królem umiłowanym to jest Jezus Chrystus. A tą niewiastą jest Kościół, tymi towarzyszkami jest wielkie grono, a tymi książętami po wszystkiej ziemi to są starożytni prorocy, którzy będą widzialnymi przedstawicielami Królestwa Bożego na ziemi. Zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych. To dziwna rzecz jest. Jak zrozumieć te rzeczy? Zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych. Jak można zostać ojcem swych własnych przodków? Jak można zostać ojcem swych własnych przodków? U ludzi to jest niemożliwe. Ale u Boga to i taka rzecz jest możliwa. W jaki sposób? Jezus Chrystus będzie tym ojcem wszystkich ludzi. Po połączeniu się z Rebeką, jako swoją małżonką, będą mieć swoje dzieci. Będą ich wzbudzać od umarłych. A ci, którzy będą wzbudzeni pierwsi, to będą starożytni prorocy. I chociaż dla Jezusa i dla Kościoła to oni byli starożytnymi ojcami, to jednakowoż, gdy przyjdzie czas ich wzbudzenia przez Jezusa i przez Kościół, to oni z powrotem staną się jako dzieci. Dlatego też, że Jezus będzie ojcem, to nie jest dla nas tajemnicą. Wszak święty Paweł w liście 1 do Koryntów, a 15 rozdziale, a 45 i dalej mówi tak. Tak ci też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni, czyli drugi Adam, ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, który człowiek? Sam Pan z nieba, kto? Jezus Chrystus. To znaczy pierwszy Adam, to był ten nasz Adam, rodzic, a drugi to jest Jezus Chrystus. Jaki jest ten ziemski, tacy ziemscy. A jaki jest niebieski ten Adam? Tacy będą i niebiescy. A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak będziemy nosili wyobrażenie duchowego. Jezus będzie ojcem, tak jak Adam był ojcem dla ludzkości, tak Jezus będzie ojcem drugim Adamem dla ludzkości. On ich wzbudzi i przeto będą jego synami, których postanowi książętami po wszystkiej ziemi. A czy jest w Piśmie Świętym coś, co by nam dawało podstawę, że w tym wieku przyszłym to potrzebni będą jeszcze książęta, oprócz Chrystusa głowy i ciała jako królów? Czytamy o tym u Izajasza proroka w 1 rozdziale, 26 wierszu. A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. Jako na początku w narodzie figuralnym żydowskim był okres sędziów, który trwał 450 lat, tak Bóg przywróci ten okres w Królestwie Bożym, że będą sędziowie na ziemi, będą książęta, jako na początku. W Ewangelii świętego Łukasza w 13 rozdziale 28 i 9 wiersz mówi nam tak. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu, od północy i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym. Faryzeusze, gdy przyjdzie czas ustanowienia Królestwa Bożego, będą wzbudzeni z grobów też. Ale będzie wzbudzony Abraham, Izaak, Jakub. I pisze, oni usiądą za stołem z Abrahamem w Królestwie, będą rządzić, a wy od rządów będziecie precz wyrzuceni. Proszę braterstwa, to jest silny dowód, że ci starożytni prorocy będą książętami po wszystkiej ziemi, a faryzeusze, którzy sobie rościli pretensje do wszelkiej władzy jako nasienie abrahamowe, będą precz wyrzuceni. W liście do Żydów, 11 rozdziale, a 40 wierszu czytaliśmy, że Bóg o nas jednak coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. To znaczy Kościół musi być uwielbiony w niebie, musi się połączyć z Panem, a dopiero potem może obdarzyć życiem tych starożytnych proroków, bez których oni nie mogą otrzymać błogosławieństwa. W Ewangelii świętego Łukasza, 16 rozdział, a 16 wiersz pisze tak. Zakon i prorocy, aż do Jana, i od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa. To znaczy, kto będzie ostatnim z tej klasy, którzy będą książętami na ziemi? Jan Chrzciciel będzie ostatni. Od Abla aż do Jana Chrzciciela to będą wszyscy starożytnymi prorokami, bo Jan Chrzciciel umarł wtedy, kiedy Jezus jeszcze swojej ofiary nie złożył. Ale Pan Jezus o nim się wyraził, że nie powstał z niewiast większy nad Jana Chrzciciela. Dlaczego nie powstał większy? Bo z tej klasy, która wiarą miała widzieć przyszłego Mesjasza, to Jan Chrzciciel widział swoimi własnymi oczami. W Ewangelii świętego jeszcze Mateusza w 11 rozdziale, 12 i 13 wierszu czytamy tak. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je, bo wszyscy prorocy i zakon do Jana prorokowali. A od tego czasu wypełnia się co? Poza figura. Jan Chrzciciel jest mniejszy od najmniejszego w Królestwie, bo Pan Jezus powiedział, że nie powstał większy z tych, którzy się z niewiast rodzą. Wszakże będzie mniejszy od najmniejszego w Królestwie. Dlaczego? Bo ten najmniejszy w Królestwie otrzyma chwałę, cześć i nieśmiertelność, będzie z Jezusem w niebie. A Jan Chrzciciel, pomimo swojej wierności, będzie na ziemi. Tu będzie ustanowiony rząd Chrystusowy. Dlatego Bóg gromadzi naród żydowski w ostatnich czasach, ażeby im w ich domu ojców i przodków zlać na nich błogosławieństwo, ażeby tam wzbudzić ich patriarchów, którzy w wieku patriarchów byli, Abraham, Izaak, Jakub i dalszych proroków jeszcze, ażeby przez nich zlać błogosławieństwo na cały rodzaj ludzki. Dlatego też Kościół będzie jako gwiazdy, a oni będą należeć do tego piasku na brzegu morskim. Wszakże wiemy z pewnych przesłanek Pisma Świętego, że być może już gdy skończy się 1000 lat, to i ci starożytni prorocy za swoją wierność w przeszłości i za swoją służbę w wieku 1000-lecia, być może, że przy końcu 1000-lecia otrzymają stan duchowy. Bo o lewitach też jest powiedziane, że działem ich jest Pan. Oni nie mieli działu w ziemi i być może i tego rodzaju wierni otrzymają stan niebieski. Wszakże i w przyszłości, nawet i po tysiącleciu, gdyby otrzymali, będą mniejsi od najmniejszego w królestwie, bo chwały czci i nieśmiertelności nie otrzyma nikt, z wyjątkiem głowy i ciała Chrystusowego. Czas wieku patriarchów był 659 lat. Od potopu aż do śmierci Jakuba. A potem, gdy Jakub umarł i do swojego łoża zawołał wszystkich 12 synów, to jest pierwsze wyrażenie w pierwszej księdze Mojżeszowej. W 49 rozdziale, a w wierszu 28, gdzie czytamy słowa następujące. I wszystkie, teć wszystkie są 12 pokoleń izraelskich i to, co im powiedział ojciec ich i błogosławił im, każdemu według błogosławieństwa jego błogosławił im. To jest koniec wieku patriarchów. Teraz, jeśli będziemy mieli mowę, to będzie mowa o następnym wieku, wieku żydowskim. Jak Bóg w wieku żydowskim przygotowywał materiał do Królestwa Bożego. My możemy się cieszyć, jak wielkie światło Bóg nam dał, gdy przeprowadził zamierzenia wieku patriarchów. My nawet w dzisiejszym czasie możemy się cieszyć jeszcze z pewnych, nawet chronologicznych spostrzeżeń, które źródła swoje mają właśnie w wieku patriarchów. Bo to ostatnie daty, jakie zostały nam naświetlone, są na podstawie Pisma Świętego i życia Abrahama. I takie daty, jak rozpoczął brat Russell tłumaczyć o tych symbolicznych 11 lat, które on złożył w swojej ofierze, 3960 lat, o których miałem możliwość już mówić, jak one cudownie trafiają w daty 1915 roku, to znaczy pierwszej wojny światowej, jako znak, że naród żydowski otrzyma swoją ziemię. Jakie tam zaszły zmiany, deklaracja Balfoura